Dzień dobry, witam. Rafał Zając, prezydent Stargardu, jest dzisiaj moim gościem.
Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa.
Przebudowa Alei Żołnierza, rondo na Ceglanej z fragmentem Węgierskiej, zintegrowane centrum przesiadkowe z dużym rondem pod wiaduktem na Szczecińskiej. To inwestycje, które już są realizowane w naszym mieście. Panie prezydencie, nie boi się pan, że podzieli pan los prezydenta Szczecina, Piotra Krzystka, który ilościami przebudów i inwestycji drogowych narobił sobie więcej wrogów niż przyjaciół?
No to jest tak, pani redaktor, że ja też bym wolał to wszystko rozłożyć w czasie i dozować te inwestycje. Natomiast staramy się pozyskać fundusze i finansowanie zewnętrzne i tę strategię inwestycyjną w dużym stopniu układamy pod możliwość pozyskania tych środków zewnętrznych. Przykład jest prosty. No, jeśli budujemy zintegrowane centrum przesiadkowe, inwestycję, która ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Stargardu. Ta inwestycja kosztuje ponad 27 milionów złotych. I z budżetu wydajemy nie 27, tylko około 7 milionów, a ponad 20 pochodzi z dofinansowania ze środków unijnych, to należy traktować w kategorii szans, bo trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że pewnie bez dofinansowania nie byłoby nas stać po prostu na tą inwestycję. I takich przykładów właśnie pozyskanych dofinansowań jest wiele, a one powodują kumulację. Ponieważ zintegrowany program regionalny, program rozwoju regionalnego, jak i wszystkie pozostałe fundusze unijne, również te wdrażane centralnie, zostały tak de facto uruchomione na zadania samorządowe dopiero w 2017 roku. Więc myśmy w 2017 roku mogli rozpocząć dopiero wdrażanie perspektywy, która nakreślona jest na lata 2014-2020. Jeśli skraca nam się okres wykorzystania funduszy unijnych, a wszyscy mówili, i taka jest prawda, że te pieniądze są potężne, i jeśli jeszcze Stargard chce aktywnie korzystać z tych pieniędzy zewnętrznych, z tych dofinansowań właśnie, no to jesteśmy skazani na kumulację, bo po prostu w krótszym okresie niż pierwotnie zakładaliśmy, należy zrealizować wiele inwestycji oczekiwanych przez Stargardzian. I no, teraz jest dylemat.
To albo jedyne bierzemy wyjście, to i jest robimy,
tak,
albo...
Tak, pani redaktor, taka jest prawda.
Albo nie robimy.
Tak. Należałoby po prostu zrezygnować z niektórych zadań, to byłoby jedyne wyjście, żeby ograniczyć skalę inwestycji. Ale przy tej szansie na dofinansowanie, ja uważam, że to byłby mój grzech zaniechania. Ponieważ o tych inwestycjach wciąż ze Stargardzianami rozmawiałem. O tych inwestycjach wciąż dyskutujemy na sesji. One są wpisane w naszą wieloletnią prognozę finansową. No, proszę powiedzieć, którą wykreślić. Wykreślamy przedszkole na Pyrzyckim, wykreślamy Aleję Żołnierza, którą mamy, to dofinansowanie mamy między innymi dzięki temu, że jest zlokalizowana przy jednostce wojskowej, bo to było istotne kryterium w ocenie w tym programie przebudowy dróg lokalnych. Mieliśmy zrezygnować z centrum przesiadkowego, z której? Bo ja nie potrafię wybrać. Myśmy świadomie w końcu jakby zapisując ten, bo skala inwestycji w wieloletniej prognozie finansowej jest ogromna i ona nie dotyczy wcale tylko obszaru drogowego. To jest też ten potężny wysiłek organizacyjno-nadzorczy do przeprowadzenia tych inwestycji. Decyzje, które wtedy podjęliśmy, były również takie, że część inwestycji nie jest realizowanych i nadzorowanych bezpośrednio przez Urząd Miejski, tylko one są realizowane, wdrażane przez nasze spółki komunalne. Proszę spojrzeć na już nie tylko budowę budynków mieszkalnych, ale na przykład właśnie na wspomniane przedszkole na Pyrzyckim, na noclegownie dla osób bezdomnych. To są inwestycje, które realizuje STBS. OSIR przygotowuje się do modernizacji pływalni, a nie budżet wprost. Więc myśmy postarali się również angażować spółki komunalne do tego, żeby one wzięły na siebie część tej pracy organizacyjnej, bo to w pewnym momencie może być nie do przerobienia. My musimy sobie natomiast poradzić. Nie może być tak, że inwestycje będą pozostawione bez nadzoru, bez przemyślenia, bez odpowiedniego przygotowania. No i właśnie wracając jakby do tych inwestycji drogowych, one naprawdę były przemyślane przez nas. Myśmy bardzo głęboko przeanalizowali organizację ruchu, objazdy na wszystkich tych inwestycjach.
No właśnie, bo tu moje
natomiast,
kolejne pytanie.
Już oddaję głos. Natomiast problem polega na tym, że nie wszystkie inwestycje realizowane są bezpośrednio przez miasto. Jestem rozliczany przez mieszkańców za drogę w Kunowie, rondo w Lipniku.
Nie sposób właśnie o inwestycjach drogowych powiatu na przykład. Budowa ronda w Lipniku, perturbacje z nim związane przejdą już chyba do historii, mojej na pewno. Złość i niezadowolenie kierowców sięgały i sięgają zenitu. Miastu oberwało się również za Lipnik?
Zawsze się obrywa. Zawsze się obrywa za wszystko, co się dzieje w mieście. Ja to rozumiem, bo trudno od mieszkańców oczekiwać, żeby zdawali sobie sprawę, jaki jest podział administracyjny dróg, kto za które drogi odpowiada. I tak naprawdę prezydent na końcu odpowiedzialny jest za wszystko. Staraliśmy się spojrzeć z lotu ptaka trochę na przygotowywane inwestycje drogowe. Trochę zaskoczyło nas to rondo w sensie informacyjnym, bo brakowało tej informacji o objazdach wcześniej. Ale to jest inwestycja powiatowa i ja tę odpowiedzialność oczywiście będę brał za
na
wszystko,
klatę.
Natomiast prawda jest taka, że nie za wszystko bezpośrednio odpowiadają moi współpracownicy. Objazd na Lipniku jest prosty stosunkowo, bo przecież pomijając mieszkańców Lipnika i Grzędzic, którzy mają ogromny kłopot z dotarciem do swoich miejscowości, ale też i dla nich ta inwestycja ma przynieść największy pożytek w przyszłości, to dojazd do Szczecina jest stosunkowo prosty przez osiedle Pyrzyckie i węzeł, który tam jest wybudowany, i ciąg drogi ekspresowej. Wiele objazdów w mieście jest przygotowanych, rozwiązań nawet tymczasowych. Myśmy zaprosili do takiej analizy również ekspertów zewnętrznych, czyli nie tylko drogowcy, którzy pracują w urzędzie, nie tylko sami wykonawcy i fachowcy od organizacji ruchu, ale też ekspert zewnętrzny, który spojrzał na całość tych rozwiązań. To nam pozwala przygotować wiele rozwiązań tymczasowych, co nie pozwala wcale twierdzić, że my będziemy mieli w mieście przez ten rok łatwo. Te inwestycje
łatwo
po prostu
nie
się
będzie.
Nakładają.
I czy jest sposób na to, żeby zmniejszyć niezadowolenie kierowców? Jak wytrzymać czas modernizacji i przebudów? Ma pan jakiś plan?
Sposobów jest wiele. I to są właśnie te różne tymczasowe propozycje. Już można korzystać na przykład z przebudowanej drogi gruntowej. Tu zaangażowało się bezpośrednio wojsko przy naszym wsparciu. Przebudowano drogę, która służy celom pożarowym za tak zwanymi białymi koszarami, a to świetnie może pomóc mieszkańcom na przykład końcówki osiedla Zachód, końcówki Alei Żołnierza.
Bo mówimy o tym skrzyżowaniu 9. Załodżańskiego pułku.
I można nie jechać w 9. Załodżańskiego pułku i na Szczecińską, mimo że tam wydłużymy cykl świetnej zielonej strzałki, żeby łatwiej było w prawo wjeżdżać na Szczecińską i jechać w kierunku wschodnim miasta, no to dużo łatwiej będzie z kolei przemieścić się za białymi koszarami tą drogą tymczasową właśnie. Bo wyjedziemy wprost na osiedle Letnie i przez osiedle Letnie, przez ulicę Spokojną możemy dostać się na wiadukt przy Bogusława IV. Więc to jest rozwiązanie, które zdecydowanie łatwiej i szybciej pozwoli przejechać na wschodnią
część miasta.
Ale co
wy zrobicie na Wyszyńskiego, zastanawiam się, jak tutaj zostanie zamknięty wiadukt?
I tu też są propozycje różnych tymczasowych rozwiązań, ponieważ zamknięcie wiaduktu powoduje, że należy cały ten ruch, który mimo wszystko będzie przemieszczał się ulicą Wyszyńskiego, rozprowadzić w ulicę Dworcową i w ulicę Barnima. Barnima pół biedy, bo nie jest tak obciążona, tam zastosowany prawoskręt spowoduje, że wszyscy będą musieli jechać na rondo, nawet ci, którzy teoretycznie
którzy
chcą jechać w Bogusława IV, bo oni przez rondo tak swobodnie i bez problemu przejadą w Bogusława IV, a prawoskręt z kolei spowoduje, że nie powinniśmy mieć tam przeładowanego Barnima. Natomiast gorzej jest z Dworcową. I tu już nie ma wyjścia, bo Dworcowa dzisiaj jest mocno obciążona i wjeżdżamy następnie w ulicę Konopnickiej na skrzyżowanie z pierwszej brygady, który dziś jest skrzyżowaniem bardzo trudnym. Więc tam wprowadzimy tymczasową sygnalizację świetlną i jednocześnie przez proces szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Wydziale Ruchu Drogowego przechodzą strażnicy miejscy, żeby nie tylko policjanci, ale również miejscy strażnicy mogli wyjść i sterować ręcznie ruchem. Wtedy, kiedy ta kumulacja, kiedy sygnalizacja świetlna nie wytrzyma tej kumulacji, tego natłoku samochodów. Dla nas największe zmartwienie jest to, że my nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Znaczy zachowania ludzkie, a przemyślane i pokazane objazdy, to mogą być dwie różne rzeczy. Na to też staramy się przygotowywać, między innymi właśnie szkoląc strażników miejskich, bo to są funkcjonariusze, którzy są gotowi elastycznie zareagować i zostawić tą sprawę nieuporządkowanego fragmentu miasta i jednak przejść do sterowania ruchem, bo to będzie sytuacja wymagająca reakcji ludzkiej, natychmiastowej, bo wiadomo, że to ręczne sterowanie ruchem najbardziej rozładowuje korki. Natomiast no, propozycja jest taka, żeby jednak uciekać z tej ulicy Wyszyńskiego. Najmniej obciążony wiadukt w Stargardzie to jest wiadukt przy Bogusława IV. Dlatego wyprzedzająco budowaliśmy tam rondo, bo rondo na skrzyżowaniu ulic Różanej, Bema, Spokojnej, Bogusława IV przed wiaduktem, ono pozwala zupełnie inaczej rozłożyć ruch na tam skrzyżowaniu, który przy sygnalizacji już był trudny. Dziś to na tym skrzyżowaniu ruch jest naprawdę płynny i w miarę swobodny, a wiadukt na Bogusława IV jest najmniej obciążonym wiaduktem w tym przejeździe ze wschodu na zachód Stargardu, więc proponuję kierowcom wszystkim, mieszkańcom, żeby próbować korzystać z tych objazdów. Zawsze pozostaje nam wyjście, bardzo trudne, korzystać z komunikacji zbiorowej, która też przecież w tym tłoku uczestniczy, ale to jest jednak ograniczenie ilości samochodów. Wybrać częściej rower, wybrać poruszanie się na pieszo, to będzie trudny czas. Ja tego wcale nie zamierzam ukrywać, natomiast jeszcze raz mówię, mieliśmy wyjście jedno, zrezygnować z części inwestycji, żeby nie spowodować kumulacji. Więc ja wolę przyjąć, jak pani redaktor powiedziała, na klatę te problemy, ale jednak przebudować Stargard i rozwiązać te problemy związane z infrastrukturą drogową, czy wręcz skorzystać z szans rozwojowych, bo tak należy traktować projekt Centrum Przesiadkowego, tak należy traktować projekt Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej i wszystko, co temu towarzyszy. To są projekty, które pozwalają nam Stargard rozwijać.
Pozostając jeszcze w temacie inwestycji, panie prezydencie, czy jest zasadne wydawanie 170 tysięcy złotych na tymczasowe zagospodarowanie ronda na Placu Wolności? To dużo pieniędzy jak na niską zieleń, odporną na warunki atmosferyczne i niesprzyjające intensywnej pielęgnacji te krzewy będą, tak to się ładnie nazywa. Może lepiej poczekać i zrobić coś konkretnego już.
A czy znowuż można by było posadzić krzewy, które przez kilka lat będą wzrastać i dadzą efekt za 4-5 lat na tym rondzie? Ale jakbyśmy je wysadzili i okazałoby się, że tam są krzewy, które nie dają tego efektu natychmiastowego, to następna fala krytyki przez lata dotyczyłaby tego, jak to rondo wygląda. A przecież to jest jedno z najważniejszych miejsc w centrum miasta. Ja już to słyszałem, zanim ta propozycja zagospodarowania zieleniu się pojawiła. Natomiast co do tej kwoty 170 tysięcy, ja również Zarząd Usług Komunalnych przepytałem, bo ona budziła mój niepokój. To jest jednak bardzo duża kwota. Ogrodnik miejski i Zarząd Usług Komunalnych potrafi ją obronić, to znaczy pokazują wartość tych krzewów, to są kilkuletnie wyhodowane w szkółkach krzewy. Powierzchnia ronda to jest prawie 1000 metrów kwadratowych, więc jeśli my to mierzymy tym fragmentem ogródka przed domem, który zdarza nam się zagospodarowywać, mi nie, bo ogródka nie mam, ale jest wielu mieszkańców, którzy tym przykładem też się posługują, no to mają ten obraz trochę inny, jeśli chodzi o zaangażowanie finansowe. Tu jeśli chcemy uzyskać efekt natychmiast i efekt, który da bardzo duże wrażenie estetyczne jednego z najważniejszych miejsc w mieście, no to po prostu kupujemy ten materiał zielony w najwyższej klasie. On po prostu musi spełniać te rygory. Poza tym cały ten obszar będzie wyłożony dużej wartości geowłókniną, który spowoduje, że później kosztów eksploatacji nie będziemy mieli. Tam w tym koszcie 170 tysięcy jest również dwuletnia pielęgnacja. Jest wiele szczegółów, które w tej rozmowie Zarząd Usług Komunalnych pokazuje i broni tej kwoty. Natomiast no niewątpliwie ambicją też pracowników było doprowadzenie do tego, żeby ta przestrzeń naprawdę wyglądała porządnie i żeby była obiektem satysfakcji mieszkańców, a nie wytykania palcami. To też powoduje, że w tej realizacji zadań publicznych, kiedy postępowania przetargowe i kosztorysy są weryfikowane przez wykonawców, to ta kwota uzyskiwana jest kwotą sprawdzoną, ona jest kwotą rzeczywistą. Zarząd Usług Komunalnych długo nie mógł też znaleźć chętnego, bo zieleniarze są dzisiaj bardzo obłożeni. To też powoduje, że my kosztorysy czy kwoty, które wynikają później z postępowań, mamy wartościowo niestety wyższe niż pierwotnie zakładaliśmy, ale tu znowuż nie mamy wyjścia, bo dziś jest rynek wykonawcy, rynek pracownika. To dobrze, bo ludzie zarabiają większe pieniądze, ale w wydatkach publicznych to powoduje też ten skutek, że rzeczywiście wydajemy czasem 20-30% więcej niż pierwotnie zakładaliśmy w kosztorysie. Wybór też w tej sytuacji niestety jest jeden. Albo wykonawcy zapłacimy oczekiwaną, podaną w przetargu, w postępowaniu przetargowym kwotę, albo nie zrealizujemy zadania. Tu wyjścia czasem nie ma.
To na chwilę odbiegniemy od inwestycji. Panie prezydencie, jak to jest, że miasto ogłasza konkurs na logomarki Stargardzki Produkt Lokalny i wygrywa urzędniczka, która na co dzień pracuje w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji? Czytał pan opinie na Facebooku na przykład?
Staram się nie
jak
wszystkich.
Jak to się dzieje?
Nie wszystkich.
A to takie
opinii
etyczne
sięgać.
Pana zdaniem jest? Bo moim zdaniem nie do końca.
Panie redaktor, cały proces wyboru oferenta czy osób, które złożyły swoje prace w konkursie, był procesem zanonimizowanym i ta komisja konkursowa składająca się przecież nie tylko z przedstawicieli urzędu, tam byli fachowcy artyści, którzy dokonywali wyboru. Najpierw wybrali po kilka prac, które ich zdaniem, bo tych prac było kilkadziesiąt, po kilka prac, które ich zdaniem nadawały się do takiego ścisłego finału i później tę pracę wybrali jednogłośnie. Ona po prostu była bardzo dobra.
Ale jak stanowi regulamin?
Natomiast regulamin nie przewidział możliwości wyeliminowania pracowników. Kiedy do mnie skład komisji konkursowej, a w zasadzie przedstawiciel się udał z tym kłopotem, kiedy już anonimizacja została zniesiona i wiedzieliśmy, że jest to pracownik urzędu, to ja uznałem, że nie mam żadnych podstaw do tego, żeby wyeliminować pracę zdolnego pracownika Urzędu Miejskiego. I pani Alicja Terlikowska po prostu przygotowała najlepszą pracę. Ona się obroniła w procesie zanonimizowanym wyboru. Natomiast na pewno refleksje mamy takie, że na przyszłość trzeba w regulaminie udział pracowników wyeliminować, ponieważ to może
zazwyczaj
rodzić...
Zazwyczaj eliminuje się i pracowników, i rodziny pracowników.
Tak, może rodzić później jakieś podejrzenia czy obawy ze strony mieszkańców, że ten wybór nie był obiektywny. Tu był, ja jestem jakby o sam proces wyboru spokojny, natomiast jeszcze raz mówię, no refleksja na pewno nam towarzyszy i w następnych postępowaniach konkursowych, w regulaminach wydziały, które przygotowują te postępowania, wiedzą, że będą wpisywać jednak to obostrzenie.
To jeszcze wybory samorządowe. Przygotowuje się pan? Jak nastrój?
Jak pani redaktor zauważyła, to tych inwestycji nie tylko w obszarze drogowym mamy tak dużo, że naprawdę nie ma czasu teraz myśleć o kolejnych wyborach, tym bardziej, że ich termin nie został jeszcze ogłoszony. Po prostu trzeba zająć się realizacją tych zadań, które założyliśmy sobie, realizacją tego programu wyborczego. Ja dopiero rok temu ten program wyborczy ogłaszałem i zachęcałem mieszkańców do głosowania na siebie.
To ma pan wprawę.
Więc to też prawda. Natomiast skupiamy się dzisiaj na zrealizowaniu tych zadań, które założyliśmy. Ja mogę powiedzieć, że jeśli patrzyliśmy, ocenialiśmy sobie ten program wyborczy, bo taki proces przeszliśmy całkiem niedawno, ten sprzed roku, no to rzeczywiście jesteśmy zaawansowani na 80-90%. To dobrze, bo udaje się bardzo wiele tych deklaracji zrealizować. Natomiast jeszcze trochę czasu nam potrzeba, żeby pokończyć te zadania. Przykładem może być likwidacja toalet w mieszkaniach komunalnych. To ja o tym otwarcie mówię. W Stargardzie, na całej ścianie praktycznie zachodniej, gdzie proces przejęć mieszkań wcześniej po niemieckich, bo one były opuszczane przecież przez Niemców po II wojnie światowej, był związany z przejęciem przez Skarb Państwa, a później przez gminę i ten zasób mieszkaniowy jest ogromny. Na całej tej ścianie zachodniej, w większych miastach, w Szczecinie również, była i jest jeszcze masa toalet poza lokalem. To strasznie obniża standard funkcjonowania, stygmatyzuje rodziny, które muszą korzystać w takich trudnych bardzo warunkach. I myśmy na przykład w programie wyborczym postanowili, że ten problem w Stargardzie rozwiążemy praktycznie natychmiast. W ubiegłym roku część toalet zlikwidowaliśmy, to znaczy wprowadziliśmy toalety do mieszkań, wybudowaliśmy je w mieszkaniach, to realizuje nasz stargardzki TBS. A w roku bieżącym, bo w ubiegłym również przygotowywane były dokumentacje na kolejne, w roku bieżącym problem mamy zlikwidować do zera. W Stargardzie nie będzie po roku 2018 toalet poza lokalem. To nie jest standard wszystkich miast na ścianie zachodniej Polski. W Stargardzie ten problem rozwiążemy i tych punktów w programie wyborczym mieliśmy wiele zapisanych, na nich się dzisiaj skupiam.
Więc nie będzie toalet,
ewentualna kampania wyborcza to jest jeszcze
będą
temat
drogi
później.
I ronda liczne. Czego życzę?
Inwestycji realizujemy naprawdę bardzo dużo, nie tylko w obszarze drogowym. Inwestycje w parkach miejskich to za kwotę około 10 milionów złotych. To jest przebudowa naszego społecznego funkcjonowania. Z parków w Stargardzie będzie naprawdę wygodnie, dobrze korzystać. To będzie taki salon Stargardu i to też nam pozwoli inaczej spędzić wolny czas. Tych inwestycji jest naprawdę bardzo dużo i ciężko pracujemy.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Rafał Zając, prezydent Stargardu.
Dziękuję serdecznie, do widzenia.